Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. W Warszawie krakowski poseł, dawny opozycjonista, Bogusław Sonik. Dzień dobry. Poseł Platformy Obywatelskiej, z którą panu jakoś już chyba nie po drodze od dawna. Kiedyś się ten serial pod tytułem Odchodzenie z Sonika z Platformy zakończy?
Dzisiaj.
Dzisiaj?
Dzisiaj, tak.
Myślę, dzisiaj odchodzi pan z Platformy?
Dzisiaj odchodzę z Platformy.
A to będzie jakaś uroczystość, czy wręcz przeciwnie, smutne wydarzenie i pójdzie pan teraz, nie wiem...
Wie pan, no...
Zasmucony do kogo właściwie? Do Donalda Tuska, czy do Borysa Budki, szefa klubu?
Nie, no niespecjalnie zasmucony. Na pewno takie rozstania po 20 paru latach...
22 lata.
Po 22 latach no są trudne. Więc myślę, że nasze drogi się już ostatecznie rozeszły, czego dowodem były.
Ale dzisiaj pan wystąpi też z klubu, czy z partii tylko? Jak to będzie wyglądało?
No to są już techniczne. Będę rozmawiał z przewodniczącym klubu i jakoś to ustalimy.
No dobrze, a to jest oznaka, że co? Że oni pana już tak bardzo nie chcieli, tylko w zasadzie no, tak naciskali, żeby pan sam odszedł? Czy sam już pan miał ich dosyć?
No wie pan, to już było takie, myślę, że jedno i drugie, bo ponieważ... Ostatecznie decyzja o tym, że nie będzie mógł, że jakby naruszając wolność światopoglądową posła, narzucając, przewodniczący powiedział, że ci wszyscy, którzy się nie zgadzają z jego tezą, żeby usuwać ciążę do 12 tygodni, nie znajdą się na listach, no to według mnie, niezależnie od tego, jaki mam pogląd na to, no to jest nie do zaakceptowania, więc to był już taki ostateczny.
Kwestia aborcji nie była jedyną, tylko rozumiem, to był taki ostateczny, taki kamyczek, który przeważył.
No tak, no myślę, że Platforma skręcała już tak bardzo w lewo, stopniowo, że nasze drogi się ostatecznie rozeszły.
To jeszcze tylko pytanie, rozmawiał pan o tym, nie wiem, z Donaldem Tuskiem?
Nie, nie było okazji.
A starał się pan i on nie chciał, czy po prostu pan sam uznał, że to nie ma już sensu?
Ja myślę, że tutaj rolą przewodniczącego, czy rolą przewodniczącego klubu, czy zarządu jest jakby generować pewną debatę wewnętrzną, w jakim kierunku ma zmierzać Platforma. Gdy takiej debaty nie ma, no to chyba nie ma sensu ubiegać się o jakieś indywidualne spowiedzi.
Mówi pan tak, Platforma skręca w lewo, dla konserwatystów nie ma w niej miejsca. Liberałowie, kiedy słyszą, że mieszkanie jest prawem człowieka i w zasadzie, rozumiem, będzie rozdawane, a nie jest towarem, łapią się za głowę i krzyczą, że to socjalizm. Z kolei socjaliści nieufnie dość patrzą na pomysły Platformy. Kpią, że to jest no taka dekoracja tylko, która zostanie wyrzucona po wyborach. Ja zadaję zupełnie poważne pytanie, bez złośliwości. Dla kogo jest dzisiaj Platforma?
Myślę, że Platforma zmierza w takim kierunku, że bycia wielką korporacją, która chciałaby prezentować się jako środowisko, które potrafi zarządzać bieżącymi sprawami, prawda?
Dobrze, że oni umieją administrować.
Administrować,
dobrze,
tak. Ale to jest... W zależności od tego, czy w którym kierunku jakby idzie, społeczne oczekiwania idą, prawda?
Ale panie pośle, ale pytanie, no idą wybory. Ktoś musi głosować na tę partię. No do kogo oni chcą się zwrócić? Do ludzi o jakich poglądach? To jest pytanie, które...
Ale to jest pytanie w tej chwili raczej, które należy skierować do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.
Ale pan musi mieć jakąś refleksję, skoro pan z tej partii wychodzi.
No to powiedziałem panu, że mnie nie wystarcza bycie tylko korporacją zarządzającą tak zwaną ciepłą wodą z kranu, prawda? Natomiast w tym kierunku to idzie, czyli partia, która gromadzi ludzi, czy też przyciąga ludzi, którzy chcą mieć tak zwany święty spokój, to znaczy, żeby dobrze zarządzać.
Ludzi zadowolonych z tego, co było?
Zadowolonych z tego, co było i tych, którzy chcą mieć gwarancję, że będzie tak samo, prawda?
I tak samo jak przed 2015?
No tak, że będzie tak zwany święty spokój bez żadnych wojen ideologicznych. Natomiast partia rządząca dzisiaj jest partią, która pobudza do wojowania, prawda? Partią wojowników.
No, PiS jest w stanie ciągłej rewolucji, biorąc pod uwagę, że rządzi od 8 lat, to dość szczególny system.
No, szczególny, ale... dlatego, że buduje też taką wizję oblężonej twierdzy, prawda? Że no ciągle musisz z czymś walczyć.
Jak mniemam, mimo że wielu posłów PiSu dość ciepło się o panu wyraża, to jakoś nie zgłasza pan akcesu w ten sposób do Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, ja myślę, że potrzebna jest Polsce taka centroprawicowa formacja, która może powstać ze zjednoczenia, czy też ze spotkania Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Tu pana widzimy. Czy to oznacza, że Bogusław Sonik będzie kandydował z PSL-u i Hołowni?
Tego nie mogę powiedzieć, bo musieli wypowiedzieć szefowie tamtych ugrupowań.
Ale gdyby oni złożyli taką propozycję panu, to...
No to oczywiście jest godne rozważenia i nawet zaakceptowania.
No dobrze, to zupełnie poważnie chciałbym jeszcze pana spytać. Dobrze, no ja mam takie poczucie, że pan mówi tak, no PiS mnie nie przyciąga, Platforma mnie odepchnęła, no, zostaje mi to, co jest, ale nie mam poczucia, żeby pan, przepraszam, proszę się nie gniewać, w polityce miał coś do roboty. Po co panu ta polityka w takim razie?
No, polityka jest po to, żeby po pierwsze zmieniać świat,
ale
po drugie
być
użytecznym dla obywateli, no, i dla wyborców.
Ale tak czy owak, chce pan rządzić z Platformą, no bo jeżeli wygra na przykład ta opozycja, czyli Hołownia z PSL-em też wejdą do Sejmu, to wejdą do rządu z Platformą. Czyli niech się pan nie gniewa, czy pan będzie wewnątrz Platformy, czy z zewnątrz, to i tak będzie pan żyrował politykę Donalda Tuska.
No ale polityka jest sztuką kompromisu, panie redaktorze. No nie mogę zbudować własnej partii i żyć w przekonaniu, że tylko w tym ideale zdobędę większość po prostu w Sejmie i będę realizował wyłącznie...
Partia pana Sonik miałaby jakieś poparcie, to w końcu reklamy już pan ma. Ale dobrze, zupełnie, czy opozycja powinna wziąć na przykład udział wspólnie, razem w marszu 4 czerwca?
No tutaj protokolarne się pojawiły problemy. Natomiast gdyby to rozegrać w taki sposób, żeby uniknąć tego rodzaju dyskusji, w jaki sposób kto kogo zaprasza i jak kto reaguje na brak zaproszenia, to tak, no to powinno.
Pan będzie brał udział w warszawskim?
Nie, bo ja już powiedziałem, że od roku mam zaplanowany duży zjazd rodzinny i nie mogę zawieść moich...
Duży zjazd rodzinny.
Tak.
Nie brzmi to wiarygodnie.
No ale tak jest.
No dobrze, 4 czerwca zjazd rodziny Soników. Dalszy ciąg rozmowy z Bogusławem Sonikiem, posłem Platformy Obywatelskiej do godziny 8 rano, bo już od 8, jak rozumiem, pan nie jest posłem Platformy. Właśnie pan zadeklarował, że pan w niej nie jest. Dalszy ciąg tej rozmowy w RMF24 w interi.pl. Słuchacze tam zapraszamy, a tych, którzy stoją w RMF-ie, żegnamy ciepło. Miłego dnia. No dobrze, panie pośle, to jeszcze zanim wrócę do tej rozmowy, to moim zdaniem najciekawsze jest to ta rozmowa o Platformie, ale wie pan, w tej chwili dzieją się takie rzeczy, które każą zadać pytanie na przykład, no dobrze, a jak opozycja zagłosuje w przypadku nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym? Tej ustawy, którą PiS wykombinował, żeby Trybunał zaczął działać, no bo część sędziów uznaje, że Julia Przyłębska nie jest prezesem Trybunału i za nic w świecie nie chce się zgodzić na jej zwierzchnictwo. W związku z tym ma być zmniejszenie liczby sędziów, które będą pełnym składem.
No tutaj opozycja musi być konsekwentna, prawda? Trybunał Konstytucyjny to w obecnym kształcie to dziecko większości parlamentarnej.
Dziecko PiSu.
Tak, więc musicie sobie poradzić sami. Jeżeli nie potraficie zagonić tych sędziów do porządku i żeby zaczęli pracować za te ogromne pieniądze.
No tak. Trudno tej logice się oprzeć. Rzeczywiście sędziowie zostali wybrani, takich wybrali, to takich mają. Ale jak pan na to patrzy, tak zupełnie poważnie, nie partyjnie, jeśli mogę pana prosić o takie wzniesienie się na wyżynę, to nie ma pan takiego poczucia, że to jest jednak straszliwa porażka? Taka w ogóle Polska. No, po 30 latach mamy Trybunał Konstytucyjny, który nie jest w stanie się dogadać, bo część sędziów uważa, że ta pani nie jest prezesem, inni uważają, że jest i nie są w stanie jakoś z tego wyjść. Nikt się nie chce posunąć, nikt się nie chce porozumieć.
To jest tak skandaliczny, skrajny egoizm po prostu i brak odpowiedzialności za państwo u osób, które zostały powołane do tego, żeby rozstrzygać najważniejsze kwestie sporne dotyczące funkcjonowania państwa. I już niezależnie od tego, jaki jest rodzaj grzechu pierworodnego tego Trybunału, to jest sytuacja niedopuszczalna po prostu. Powinni po prostu, powinno się ich postawić do kąta i powiedzieć im, wypijcie już to mleko do końca. Pani Przyłęcka jest przewodniczącą i grajcie dalej przynajmniej w tej samej drużynie.
Pan niedawno zauważył, że we Francji ma powstać komisja, ciało.
Powstało już.
Powstało, które bada wpływy rosyjskie we francuskiej polityce.
Wpływy zagraniczne ogólnie, no. Oni tak to sformułowali. Ale jednym z pierwszych zaproszonych jest były premier, chyba już wystąpił, tak, François Fillon, który pełnił u Rosjan jakieś funkcje.
No to pytanie, może w Polsce też powinna powstać komisja weryfikacyjna, weryfikująca to, co się działo w polskiej polityce i wpływy rosyjskie w tejże?
No tak, ale to można było zrobić wcześniej. Natomiast teraz powoływanie tej komisji to raczej robi wrażenie polowania na niektórych polityków.
Na Tuska i Pawlaka.
No właśnie.
No ale może warto zbadać nie tyle to, czy Tusk i Pawlak są rosyjskimi agentami, ale zupełnie poważnie, jak Rosjanie wywierali wpływ na różne, wszystkie rządy w Polsce w sprawach, których ich najbardziej interesowało.
Znaczy można to było zrobić, tak, no ale nie, no, na 5 miesięcy czy 6 miesięcy przed wyborami nie jest się w stanie tego zrobić. Zresztą poprzednia komisja, ta do spraw Amber Gold, która trwała i trwała, też niewiele z tego...
No to miałaby być komisja weryfikacyjna, czyli nieco inna, ale ma pan rację, niewiele z tego wszystkiego wynika. Wiem, co, ja wrócę do tego... że pan wystąpił z Platformy. Nie dlatego, że chciałbym o Platformie tylko mówić, ale trochę o opozycji. Pan idzie do Hołowni i do PSL-u.
Załóżmy.
Których w zasadzie łączy tylko to, oni nawet tego nie ukrywają, że w kupie cieplej, że można dostać więcej głosów. Nic ich specjalnie nie chce łączyć. Jedni, czyli Hołownia, są liberałami. PSL mówi, że on się nie mieści w Platformie, na przykład właśnie dlatego, że jest konserwatywny. I się pan nie gniewa, no to jest taka zbieranina, która też jest tylko po to, żeby się szalupą jakoś do tego sejmowego, do tego sejmowego brzegu dostać.
No tak, ale tego też nie bagatelizujmy, bo w polityce jest po to, żeby się wygrywać, czy żeby uzyskiwać dobry wynik.
Natomiast, jasne, ale jest się ale też przejdę. Po coś, nie tylko po to,
tak,
żeby tam być.
Chcę przejść właśnie do tego fragmentu. Być może z tego spotkania zrodzi się coś więcej niż tylko łódź, która ma dopłynąć, tak jak pan powiedział, do brzegu sejmowego. Może to będzie początek tej nowej centroprawicy i jeden czy drugi przywódca obudzi w sobie wolę walki i stanie się taką włoską, jak pani Meloni, prawda? Włoska premier.
Ale pani czyli... Meloni raczej nie jest bardzo centrowa, jak na warunki włoskie.
Ale politykę stosuje w tej chwili centrową, a poza tym umiejętnie potrafiła przełożyć na język współczesny konserwatywne i prawicowe poglądy.
Nie jestem pewien, czy Szymon Hołownia jest zainteresowany przekładaniem jakichkolwiek konserwatywnych poglądów na język współczesny.
No ale tak jak powiedziałem, z tego spotkania albo się zrodzi jakaś nowa wartość, prawda, która podniesie ten sztandar bardzo centrowo-prawicowej, konserwatywnej partii, no albo będzie to tylko porozumienie tymczasowe.
No to zobaczymy, jak to będzie. Pan odchodził z Platformy, tak mam wrażenie, etapami. Oni zresztą przez lata tak pana traktowali, proszę się nie gniewać, przecież pan tam dostawał coraz gorsze miejsca, no, na liście. I tak pan wchodził do tego Sejmu. No ale mam takie poczucie, po co pan tam, zadawałem to pytanie panu wiele razy, po co pan tam był? Co pan osiągnął w Platformie?
Wie pan, to nie jest tak, że zawsze jak się jest w polityce, to się już mówiłem o tym, ma się komfort po prostu stuprocentowego zgodności. Natomiast tworzy się pewne środowisko, ma swoich przyjaciół, ma swoich znajomych.
Widzi się... do przyjaciół i znajomych to mamy spotkania towarzyskie.
No tak, ale widzi się również sens funkcjonowania. Ja byłem 3 razy radnym wojewódzkim również.
Tak, ja wiem. Czyli... Był pan wszędzie, proszę pana. Był pan radnym wojewódzkim, był pan posłem do Europarlamentu.
Ale tam wszędzie starałem się po prostu być użyteczny i robić rzeczy istotne.
Co w Sejmie zrobił Bogusław Sonik?
Chociażby w poprzedniej kadencji prowadziłem przez 4 lata zespół do spraw czystego powietrza, parlamentarny, skutecznie, bo walczyliśmy o to i udało się uzyskać normy jakościowe węgla. Chodziło o to, że dzisiaj zanieczyszczenie w Polsce wynika z tego, że pali się bądź czym w miastach, czy w miasteczkach, czy na wsiach. Położyliśmy kres temu, ponieważ wyeliminowane zostały te najgorszy rodzaj węgla, prawda? No to akurat tym się, między innymi tym się głównie zajmowałem, prawda?
Mhm. No dobrze, ale tego rodzaju działalność, mam wrażenie, jest zupełnie niedoceniana w polityce, bo nie dlatego pana wypchnięto z Platformy.
No wie pan, ale może w partiach liczą się ludzie posłuszni, tacy, którzy najdłużej wiszą u klamki przewodniczących czy przewodniczącego, prawda? No ja do takich nie należę. Wyrosłem ze środowiska opozycyjnego, które jest przyzwyczajone do tego, żeby mówić własnym głosem, przedstawiać opinie, które nawet idą, są sprzeczne z liniami partii. Tak było ostatnio. Ja na przykład byłem za tym, żeby budować tą zaporę na Białostocczyźnie, prawda?
Mówi pan o murze, tak płocie, zwanym, jak
tak,
zwanym.
Płocie, prawda? Mhm. Mamy też inne spojrzenie na politykę migracyjną, uważając, że należy rozróżniać z samego początku uchodźców od migrantów ekonomicznych.
Janina Ochojska, europosłanka Platformy, a też pańska znajoma później, jeszcze z lat opozycyjnych, ma zupełnie inne zdanie w tej sprawie.
No tak, ona ma skrajnie takie charytatywne spojrzenie, które można zrozumieć. Ona przez lata służyła w polskiej akcji
można
humanitarnej.
Można to zrozumieć? Można zrozumieć oskarżanie Straży Granicznej o mordowanie ludzi, o chowanie tych trupów w Puszczy
Białowieskiej? No to są bzdury oczywiście, z którymi się nie zgadzam, no ale mówię, można zrozumieć jej podejście, że chciałaby serce otworzyć dla wszystkich. No,
przepraszam, jeśli chodzi o serce, to każdy chyba... No może nie każdy, no dobrze, ale to bardzo wielu z nas chce otworzyć serce, ale czy wraz z otwieraniem serca musimy otwierać granice, to jest pytanie.
Nie, no absolutnie nie, po prostu. Każde państwo i każdy związek państw jest powołany do tego, żeby chronić swoje granice, a tych, którzy potrzebują pomocy humanitarnej czy azylu, przyjąć w sposób taki, jakim jest prawie międzynarodowym.
Myśli pan, że pańska nowa przystań polityczna będzie inna niż Platforma, która, jak pan mówił, wymagała posłuszeństwa i ruki po szwach?
Wie pan, nie jestem jeszcze w żadnej innej przestrzeni politycznej, natomiast na pewno będę tam, gdzie będzie wolność w sprawach światopoglądowych zagwarantowana.
Dobrze, to było o polityce. Proszę Państwa, teraz najlepsza część rozmowy. Co czyta Bogusław Sonik? Bo Bogusław Sonik jest jednym z tych niewielu ludzi, którzy czytają książki.
Ostatnio dość długo leżała przede mną książka Stefana Courtois, Lenin, twórca totalitaryzmu. Wydawało mi się, że już wszystko wiem na temat tej ponurej postaci. Natomiast wciągnęła mnie ta lektura niesamowicie, bo pokazuje po prostu krok po kroku, jak on staje się takim totalitarnym, całkowicie skrajnie totalitarystą po prostu. I buduje to krok po kroku, zarówno eliminując swoich przeciwników w partii, do 17 roku, nie eliminując fizycznie, a potem buduje fizyczną możliwość.
Czyli Stefan Courtois, Lenin?
Twórca totalitaryzmu.
Powieści pana nie wciągają?
No, wciągają mnie to, ale to są takie dwudniowe, bo wtedy się nie można oderwać od Kena Folletta, prawda, który na przykład tylko tytuł mi wyleciał z głowy, napisał książkę o konflikcie nuklearnym, prawda, jak krok po kroku zbliża się polityka Stanów Zjednoczonych i Chin do konfrontacji.
No to powiedziałbym naprawdę nieprawdopodobnie optymistyczne lektury, jak nie Lenin, twórca totalitaryzmu, to wizja zagłady nuklearnej w wyniku wojny atomowej amerykańsko-chińskiej. Coś optymistycznego? Nie, nic.
Nie, optymistycznego nie, to pewno jeszcze przede mną.
Z optymistycznych rzeczy to, że spodziewa się pan drugiego wnuczątka.
A no tak, pierwsza Wandzia już zaczyna mówić.
Czas na kolejne małe soniki.
Pierwsze słowa, jakie usłyszałem, bo córka przysłała, to mrówka tutaj.
To powiedziałbym dość szczególne jak na dziecko. Dzieci zwykle mówią dziadzia, tata,
mama. To mówi, ale
nie, ona mówi mrówka
tutaj. Była na agroturystyce, więc.
Dlatego powiedziałam mrówka oczywiście. Pierwsze słowa małej Wandzi, mrówka tutaj. Tutaj?
Tutaj.
No nie, bo jakby powiedziała tutaj, to by znaczyło, że jest warszawianką z krwi i kości.
Aha. Nie, no to jeszcze krakowskie korzenie są.
I wychodzi na pole, a nie na dwór?
No niestety już nawet moja żona czasami używa dworu, prawda?
Naprawdę?
No to zdarza się, pracowała przez wiele lat w Warszawie i przeciągła.
Liliana Batko-Sonik, naprawdę, i taki upadek. Pani Liliano, niech się pani weźmie za siebie, naprawdę, bardzo prosimy panią. Państwu serdecznie dziękujemy. Życzę państwu wielu miłych lektur, niekoniecznie tylko Stefana Courtois, chociaż to jest świetny pisarz akurat. I historyk oczywiście. No. Bardzo panu dziękuję. Bogusław Sonik, do niedawna Platforma Obywatelska.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.